W Radiu Maryja czas na wiadomości. Rząd uruchamia Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który do 2027 roku zasili kwotą blisko 5 miliardów złotych, zadeklarował wicepremier Jarosław Gowin. Pieniądze z funduszu mają trafić m.in. na zakup elektrycznych autobusów czy budowę infrastruktury. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że skuteczna walka ze smogiem to priorytet tego rządu na najbliższe lata. Dodał, że walka o czyste powietrze to szansa na rozwinięcie w naszym kraju innowacyjnych technologii i wzmocnienie polskiej gospodarki.
Priorytetem naszego rządu jest troska o życie i zdrowie Polaków. To właśnie w tym celu potrzebujemy takich instytucji, dlatego bezwzględnym priorytetem na rok 2018 i na następne lata będzie skuteczna walka ze smogiem, o czym mówił w swoim exposé pan premier Morawiecki. Po drugie, konsekwentnie rozwijamy w Polsce innowacyjne technologie. Unowocześniamy, wzmacniamy i rozpędzamy polską gospodarkę. W tym globalnym wyścigu konkurencyjnym nie zamierzamy być z tyłu, nie zamierzamy być w środku. Chcemy być liderami, światowymi liderami, jeżeli chodzi o program bezemisyjnego transportu publicznego.
Podczas konferencji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę. Oba podmioty zapewnią finansowanie na zaprojektowanie i budowę nowej generacji autobusu bezemisyjnego oraz możliwości zakupu go przez samorządy. Centrum na fazę badawczą przeznaczyło 100 milionów złotych. Z kolei fundusz na wsparcie finansowe dla samorządów ponad 2 miliardy złotych. Dzięki tym środkom w 2020 roku w polskich miastach ma jeździć około 1000 nowoczesnych elektrycznych autobusów. Poza Budapesztem i Brukselą premier Mateusz Morawiecki odwiedzi w styczniu również Davos, poinformował wicemarszałek Senatu Adam Bielan. W polskim radiu był on pytany o plany polskiej dyplomacji na najbliższy czas. W czwartek szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział, że 3 stycznia premier uda się do Budapesztu na spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Będzie to pierwsza bilateralna wizyta zagraniczna szefa polskiego rządu. Węgry to ważny kraj nie tylko ze względu na naszą ścisłą współpracę na forum Unii, ale pełni także funkcję prezydenta Grupy Wyszehradzkiej, wskazał marszałek Adam Bielan. Dodał, że jeszcze w styczniu premier Mateusz Morawiecki będzie obecny na szczycie Grupy V4 w Budapeszcie oraz na forum ekonomicznym w Davos.
Styczeń to jest oczywiście też tradycyjnie Davos, gdzie zjeżdżają się politycy z całego świata, żeby zajmować się problemami, przed którymi staje świat. Natomiast będzie również zapowiadana już przez pana premiera Morawieckiego wizyta w Brukseli, spotkanie bezpośrednio z przewodniczącym Junckerem.
Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem ma spotkać się 9 stycznia. Przypomnijmy, szef Komisji Europejskiej w ubiegłym tygodniu zaprosił premiera Morawieckiego do Brukseli. Ma to być kontynuacja rozmów rozpoczętych na posiedzeniu Rady Europejskiej w połowie grudnia. Zaproszenie zostało wystosowane w dniu, w którym Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 traktatu unijnego. Platforma Obywatelska chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Politycy Platformy złożyli w parlamencie wniosek w tej sprawie. W ocenie PiSu posłowie PO chcą odwrócić w ten sposób uwagę od afery Amber Gold i złodziejskiej reprywatyzacji. Największa partia opozycyjna chce, aby komisja zajęła się m.in. faktycznym celem wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wcześniej składali wnioski w tej sprawie do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jak i wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Beata Mazurek, rzecznik PiSu, zaznacza, że PO poprzez taki ruch próbuje się wybielić. W jej ocenie Platforma nie rozliczyła winnych m.in. za reprywatyzację w stolicy. Poseł dodała, że PO nie ma programu i pomysłu na siebie, stąd właśnie na koniec roku medialna wrzutka.
sprawą Puszczy też zajmowała się prokuratura i niczego tam się nie dopatrzyła. Natomiast oczywiście my absolutnie tego wniosku nie poprzemy. Powtórzę to, co mówili wielokrotnie nasi politycy, w tym również pan premier, że jeśli chodzi o sprawę Puszczy, to będziemy respektować wyrok Trybunału Sprawiedliwości i ze spokojem na ten wyrok czekamy. Natomiast to, co robi Platforma, to taki, powiedziałabym, nie najlepszy sylwestrowy fajerwerk, który odpalony chwilę tylko poświeci i zaraz zgaśnie.
W grudniu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej ruszyła rozprawa, która ma ostatecznie rozstrzygnąć, kto ma rację w sporze o Puszczę Białowieską, polski rząd czy Komisja Europejska. Komisja zarzuca Ministerstwu Środowiska, że pozwalając na zwiększoną wycinkę w puszczy, naruszyło dyrektywy siedliskową i ptasią. Kierownictwo resortu środowiska podkreśla, że puszcza wymaga działań ochronnych. Chodzi m.in. o usuwanie zaatakowanych przez korniki drzew. Kolejne osoby zostały oskarżone w tak zwanej aferze podkarpackiej. Chodzi o brata byłego asystenta byłego posła PSL-u Jana Burego oraz byłego kierownika w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Oskarżeni to Zygmunt P. i Tadeusz H. Prokuratura zarzuca im oszustwa, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i przekroczenie uprawnień. Śledztwo dotyczące afery podkarpackiej prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Część wątków zakończyło się już skierowanymi do sądu aktami oskarżenia. Senator PiS-u Zdzisław Pupa liczy, że prokuratura szybko wyjaśni wszystkie wątki afery.
Myślę, że w tej chwili pan minister Ziobro, jak również prokurator generalny pan Świączkowski zostaną na wysokości zadania po to, żeby tą sprawę w jakiś sposób sprawnie wyjaśnić. Myślę, że być może skala problemu jest tak duża, że wymaga czasu, aby tę sprawę w jakiś sposób dokładnie rozbadać. Myślę, że na tym to polega.
Afera podkarpacka to jeden z największych skandali rządów PO-PSL. Zarzuty w tym śledztwie usłyszało już ponad 20 osób. Są wśród nich m.in. były poseł i były szef klubu parlamentarnego PSL Jan B. i Anna H., była prokurator krajowa. W śledztwie prowadzonym najpierw przez CBA i Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Ważnymi postaciami są biznesmeni z Podkarpacia, powiązani z warszawskimi politykami. Będzie reakcja wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza na przywrócenie nazw zdekomunizowanych ulic w Bydgoszczy. Rada tego miasta zdecydowała o przywróceniu nazw Alei Planu Sześcioletniego i ulicy Przodowników Pracy. Wcześniej wojewoda zmienił nazwy zarządzeniem zastępczym na Aleję Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicę Bernarda Śliwińskiego. Z wnioskiem o przywrócenie starych nazw ulic na sesji rady wystąpiła grupa radnych Platformy Obywatelskiej, uzasadniając to wolą mieszkańców. Wniosek poparł koalicjant Platformy SLD. Krystian Frelichowski, radny PiS-u z Bydgoszczy, przyznaje, że jego klub chciał zwrócić się do wojewody o zawetowanie uchwały. Z zadowoleniem przyjął informację, że przedstawiciel rządu w terenie pochyli się nad sprawą.
Mam zaufanie do wojewody i jestem przekonany, że zrobi wszystko, co możliwe, żeby te nowe nazwy nie weszły w życie. Te nowe, stare nazwy nie weszły w życie. To jest naprawdę taki wstyd dla Bydgoszczy. Pamiętam, ja byłem działaczem podziemia. Zawsze o Bydgoszczy mówiono czerwone miasto, tak? Czerwone miasto, bo to był silny komitet PZPR-u, SB silne i tak dalej. Myśmy konspirowali, walczyli. Dawaliśmy świadectwo, że ta Bydgoszcz nie jest czerwona, prawda, od środka. A w tej chwili no, Rada Miasta, tak, przedstawiciele rządzących. Także to po prostu jest no, bardzo naprawdę przykre, bolesne dla mnie, że takie wydarzenie miało miejsce.
Wcześniej imię Lecha Kaczyńskiego miał nosić most przez Brdę. Taką decyzję w sprawie dopiero mającego powstać mostu podjęli radni Bydgoszczy w 2010 roku. 3 lata później, gdy zbliżał się moment otwarcia przeprawy, Rada Miasta głosami radnych PO i SLD przy sprzeciwie radnych PiS-u uchyliła decyzję. Dziś to most uniwersytecki. 1 lutego poznamy nazwiska kolejnych żołnierzy niezłomnych. W Pałacu Prezydenckim w trakcie specjalnej konferencji ogłoszone zostaną nazwiska zidentyfikowanych w ostatnim czasie ofiar PRL-u, poinformował profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Instytucie. To będzie dla nas kolejny wyjątkowy dzień, dodał profesor. Podsumował też dotychczasowe prace poszukiwawcze narodowych bohaterów w Polsce i za granicą.
Rok, który już się kończy, możemy uznać bardzo dla nas trudny, ale też owocny. Udało się zrobić bardzo, bardzo wiele w tym stosunkowo krótkim czasie. Przebadaliśmy ponad 40 miejsc w kraju i za granicą. Pracowaliśmy bowiem także na Litwy, Białorusi, byliśmy także w Gruzji. Udało się odnaleźć szczątki blisko 300 ludzi, co daje nam podstawę do zadowolenia. Cieszę się, że udało się nam stworzyć świetny zespół w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji, który swoją pracą doprowadził do takich efektów i wierzę, że następny będzie nie mniej pomyślny od tego, który się kończy.
Zespół IPN w mijającym roku po 5 latach zakończył prace poszukiwawcze w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Prowadzono także działania na cmentarzu Brudnowskim oraz w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie. Instytut prowadził badania m.in. na Pomorzu, Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a także za granicą, na Litwie i Białorusi. Niestety mimo gotowości IPN nie mógł pracować na terenie Ukrainy. Profesor Krzysztof Szwagrzyk ocenił, że rezultaty dotychczasowych badań są dobrym punktem wyjścia do prac zaplanowanych na przyszły rok. Nie może być miejsca na zabijanie niepełnosprawnych i chorych dzieci, podkreśla prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Wszyscy jesteśmy wezwani do ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, apelują księża biskupi w słowie skierowanym na niedzielę Świętej Rodziny. Komunikat KEP-u pod tytułem Kochaj, nie zabijaj zostanie odczytany w kościołach w najbliższą niedzielę, 31 grudnia. Księża biskupi przypominają potrzebę ochrony człowieka na wszystkich etapach jego istnienia. Wyrażają swoje i zachęcają Polaków do poparcia czekającego w Sejmie projektu ustawy Zatrzymaj aborcję. Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. Polscy biskupi popierają obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Księża biskupi podkreślają, że zarówno wierzący, jak i niewierzący powinni stanąć w obronie życia osób nienarodzonych. Dlaczego? Ponieważ nie jest to tylko kwestia światopoglądu czy religii, ale jest to kwestia naukowa. Nauka stwierdza, że życie rozpoczyna się od poczęcia.
Na zakończenie księża biskupi apelują: pamiętajmy, że zamiast aborcji zawsze istnieje możliwość oddania dziecka do adopcji. Ksiądz biskup Stanisław Kędziora, emerytowany biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, spoczął na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. W piątek odbyły się uroczystości pogrzebowe. Msza sprawowana była w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana w Warszawie. W Eucharystii uczestniczyli m.in. emerytowany ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, przedstawiciele nuncjatury apostolskiej w Polsce, księża i siostry zakonne oraz liczni mieszkańcy stolicy. Odczytano list z kondolencjami ojca świętego Franciszka. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer nazwał zmarłego pasterza wielkim mężem cierpienia.
Zdajemy sobie sprawę poprzez właśnie jego życie, jak ważne jest cierpienie w zbawieniu. On dopełniał tych cierpień Jezusa Chrystusa. On szedł śladami Jezusa cierpiącego. On niósł jego krzyż. I tylko serce Boże wie, ile osób przez to cierpienie było zbawionych, ile osób przez to cierpienie było uchronionych od katastrofy, ile osób odzyskało sens i pełnię życia.
Ksiądz biskup Stanisław Kędziora zmarł 25 grudnia w Boże Narodzenie. Miał 83 lata. 5 stycznia 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację księdza biskupa Stanisława Kędziory z posługi biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej. Od 1 stycznia podatnicy składający deklaracje podatkowe PIT będą mogli przeznaczyć 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Wśród podmiotów uprawnionych do pozyskania takich środków finansowych już od kilku lat jest Fundacja Nasza Przyszłość. Dzięki nim w jeszcze większym zakresie może wspierać wiele inicjatyw, między innymi w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży. Jak przekazać środki, będąc emerytem lub rencistą, tłumaczyła na antenie Radia Maryja Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
W sobotnym niedzielnym wydaniu naszego dziennika, czyli już w tym tygodniu, będzie dodatek, taki druk PIT-OP, który jest przeznaczony dla emerytów i rencistów. I ten PIT-OP możemy sobie w domu usiąść i wypełnić. Bardzo prosto, również w naszym dzienniku będzie instrukcja, jak się ten PIT wypełnia. On jest przeznaczony tylko dla emerytów i rencistów i trzeba mieć kilka danych. PESEL, trzeba wpisać adres Urzędu Skarbowego i należy tylko i wyłącznie wpisać swoje imię i nazwisko i złożyć podpis. To jest wszystko, co trzeba mieć. Nie musimy już w tym roku czekać na dokumenty podatkowe z ZUS-u bądź KRUS-u, już nic nie musimy mieć. Wystarczy tylko wypełnić ten PIT-OP.
Pieniądze z 1% Fundacja Nasza Przyszłość przeznacza m.in. na edukację. Wsparcie otrzymują studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Realizowane są także m.in. wyjazdowe warsztaty medialne. Dzięki środkom z 1% powstał także film Zerwany Kłos, który miał premierę w lutym bieżącego roku. Aby wspomóc fundację, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać numer KRS i wyliczoną wcześniej kwotę 1% podatku. Termin rozliczenia się z fiskusem mija 30 kwietnia 2018 roku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.